Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Agile Practice Guide to praktyczny przewodnik po zwinnych i hybrydowych sposobach prowadzenia projektów.
Przygotowany wspólnie przez Project Management Institute i Agile Alliance.
Pierwsze wydanie ukazało się w 2017 roku jako uzupełnienie standardów PMI. W tym szóstej edycji PMB Org Guide. Nie jest to podręcznik jednej metody ani instrukcja wdrożenia Scruma krok po kroku. Jego celem jest pomóc osobom zarządzającym projektami rozpoznać, kiedy podejście zwinne ma sens,
jak połączyć je z planowaniem tradycyjnym oraz jak dostosować sposób pracy do poziomu niepewności, rodzaju produktu i realiów organizacji. Książka omawia wartości manifestu Agile, cykle życia projektów, praktyki zespołowe oraz przeszkody organizacyjne, takie jak silosy, zamówienia, zależności między zespołami i rola biura projektów. Szczególnie wyraźnie kieruje się do menedżerów przyzwyczajonych do modelu predykcyjnego. Zamiast przeciwstawiać Agile i klasyczne zarządzanie, pokazuje je jako zestaw podejść, które można świadomie dobierać i łączyć. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, dobór cyklu życia według niepewności i możliwości uczenia się. Jedną z najważniejszych tez przewodnika jest to, że Agile nie powinien być automatyczną odpowiedzią na każdy projekt. Autorzy porównują cztery podstawowe cykle życia: predykcyjny, iteracyjny, przyrostowy i zwinny. W modelu predykcyjnym zakres jest możliwie wcześnie definiowany, a praca przebiega według planu, co bywa użyteczne tam, gdzie wymagania są stabilne.
A zmiana jest kosztowna lub ograniczona regulacyjnie. Podejście iteracyjne pozwala stopniowo dopracowywać rozwiązanie, przyrostowe dostarcza jego użyteczne części. Natomiast zwinne łączy krótkie cykle z ciągłym sprawdzaniem wartości przez odbiorcę. Kluczowy nie jest więc sam wybór etykiety, lecz rozpoznanie charakteru pracy. Gdy rozwiązanie jest dobrze znane, a potrzeby interesariuszy są względnie pewne, rozbudowany plan może redukować ryzyko. Gdy natomiast klient dopiero odkrywa, czego potrzebuje, częste dostarczanie rezultatów i zbieranie informacji zwrotnej zmniejsza ryzyko zbudowania niewłaściwego produktu. Przewodnik podkreśla też wartość modeli hybrydowych. Część projektu może wymagać stałych etapów, zatwierdzeń lub kontraktowych kamieni milowych, podczas gdy rozwój produktu odbywa się iteracyjnie. Taka perspektywa chroni przed fałszywym wyborem między pełną kontrolą a całkowitą improwizacją. Po drugie, manifest Agile jako zasada podejmowania decyzji, a nie zbiór ceremonii. Książka zaczyna od zwinnego sposobu myślenia, zakorzenionego w wartościach i zasadach manifestu Agile. To ważne rozróżnienie, ponieważ organizacja może prowadzić codzienne spotkania, tworzyć backlog i planować sprinty, a mimo to nadal działać w sposób silnie kontrolny i mało adaptacyjny. Budziłku dzięciu przewodnika zwinność oznacza przede wszystkim częste dostarczanie wartości, bliską współpracę z klientem, gotowość do uczenia się oraz reagowanie na zmianę na podstawie rzeczywistych danych. Dokumentacja, plan i proces pozostają potrzebne, ale nie powinny dominować nad użytecznym rezultatem i komunikacją. Autorzy łączą ten sposób myślenia z Lean oraz metodą Kanban. Lean kieruje uwagę na eliminowanie działań, które nie tworzą wartości, a Kanban pomaga zobaczyć przepływ pracy i ograniczać nadmierne rozpoczynanie zadań. Dzięki temu Agile nie zostaje zawężony do konkretnej metodyki programistycznej. Przewodnik przywołuje m.in. Scrum, Kanban, Extreme Programming, Crystal, Agile Unified Process i LSS, ale nie przedstawia ich jako równoważnych recept. Ramy są narzędziami, które należy rozumieć w kontekście. Najważniejsza pozostaje zdolność zespołu do uzyskania szybkiej informacji zwrotnej, skorygowania kierunku i skoncentrowania wysiłku na tym, co ma największe znaczenie dla odbiorcy. Po trzecie, przywództwo służebne zmienia rolę kierownika projektu. Agile Practice Guide wyraźnie odchodzi od obrazu kierownika projektu jako osoby, która rozdziela zadania. Zbiera raporty i egzekwuje zgodność z początkowym harmonogramem. W środowisku zwinnym większe znaczenie ma przywództwo służebne. Oznacza ono tworzenie warunków, do których zespół może samodzielnie podejmować decyzje blisko wykonywanej pracy, współpracować z odbiorcami i usuwać przeszkody ograniczające dostarczanie wartości.
Nie jest to rezygnacja z odpowiedzialności ani brak zarządzania. Rola osoby prowadzącej projekt przesuwa się raczej w stronę facylitacji, ochrony zespołu przed zakłóceniami, wspierania komunikacji i pomagania organizacji w usuwaniu barier. Przewodnik zwraca uwagę na skład zespołu, znaczenie kompetencji przekrojowych, stabilność członków oraz korzyści z ograniczania zależności między specjalistycznymi silosami. Zespół złożony wyłącznie z wąskich ekspertów może potrzebować wielu przekazań pracy, co spowalnia przepływ i utrudnia uczenie się. Rozwijanie tzw. generalizujących specjalistów zwiększa zdolność grupy do wspólnego ukończenia przyrostu. Równie ważne jest bezpieczeństwo psychologiczne retrospektywy i otwarte rozmowy nie działają, jeśli problemy są traktowane jako pretekst do szukania winnych.
W ten sposób zwinne przywództwo staje się praktyką organizowania współpracy, a nie zmianą samej nazwy stanowiska. Po czwarte, backlog.
Krótkie iteracje i przeglądy tworzą system informacji zwrotnej. Praktyczna część przewodnika pokazuje, że zwinne dostarczanie nie polega po prostu na szybszym wykonywaniu wcześniej ustalonego planu.
Jego mechanizmem jest rytm krótkich cykli, w których zespół wybiera pracę, realizuje ją, przedstawia rezultat, zbiera informacje i usprawnia własny sposób działania.
Backlog porządkuje potrzeby, pomysły i wymagania według wartości oraz priorytetu, ale nie jest niezmienną listą zadań. Wymaga przygotowania i regularnego doprecyzowywania, aby zespół rozumiał, co może wykonać w najbliższym okresie. Planowanie iteracji ustala realistyczny zakres pracy, a codzienne spotkania służą zsynchronizowaniu działań i szybkiemu ujawnianiu przeszkód, nie zaś szczegółowemu raportowaniu przełożonemu.
Demonstracje lub przeglądy pozwalają odbiorcom ocenić działający rezultat, zanim organizacja poniesie koszt rozwoju całego rozwiązania.
Retrospektywa koncentruje się natomiast na procesie współpracy i szuka konkretnych usprawnień na kolejny cykl.
Przewodnik podkreśla znaczenie ukończonych przyrostów, ponieważ tylko użyteczny, sprawdzalny efekt daje wiarygodną podstawę do podejmowania decyzji.
Pomiar w Agile ma więc pomagać zespołowi i interesariuszom ocenić rezultaty oraz przepływ, a nie tworzyć pozorną kontrolę przez samą liczbę aktywności.
Ta logika odróżnia podejście empiryczne od zarządzania opartego wyłącznie na prognozach. Na koniec, zwinność wymaga zmian w kulturze, umowach i koordynacji wielu zespołów.
Autorzy nie przedstawiają Agile jako inicjatywy, którą da się ograniczyć do pojedynczego zespołu bez wpływu na resztę firmy. Nawet sprawnie działająca grupa napotyka bariery.
Jeśli organizacja wymaga długich ścieżek akceptacji, nagradza indywidualną specjalizację zamiast współpracy albo zawiera umowy zakładające całkowitą niezmienność zakresu.
Dlatego przewodnik omawia gotowość do zmiany, kulturę organizacyjną, praktyki biznesowe, zamówienia i kontrakty.
Dopóki w projektach o wysokiej niepewności bardziej użyteczne mogą być ustalenia wspierające współpracę.
Etapowe decyzje i częstą weryfikację wartości niż szczegółowa specyfikacja wszystkiego na początku. Nie oznacza to zaniku ładu czy odpowiedzialności finansowej.
Chodzi o dopasowanie mechanizmów nadzoru do pracy, w której wiedza powstaje w trakcie realizacji.
Osobny problem stanowi skalowanie, czyli koordynacja zależności między wieloma zespołami.
Przewodnik odwołuje się do różnych ram skalowania, lecz przestrzega pośrednio przed traktowaniem ich jako prostego lekarstwa.
Najpierw należy rozumieć źródła zależności, sposób integracji rezultatów i wspólny cel produktu.
Istotna jest także rola PMO,
które może przejść od centralnego narzucania procedur do wspierania zespołów, uczenia organizacji i zapewniania odpowiedniego poziomu zarządzania portfelem.
Zwinność okazuje się zatem zdolnością całego systemu, nie wyłącznie zestawem praktyk zespołowych. Podsumowując,
Agile Practice Guide warto polecić przede wszystkim kierownikom projektów, członkom PMO, liderom zespołów oraz osobom, które znają klasyczne,
planistyczne podejście i muszą podejmować rozsądne decyzje o użyciu Agile. Skorzystają z niego również sponsorzy projektów i menedżerowie odpowiedzialni za zmiany organizacyjne.
Ponieważ książka pokazuje, że skuteczność zwinnego zespołu zależy także od kontraktów, kultury, struktury decyzyjnej i sposobu mierzenia rezultatów.
Dla początkujących może być dobrym uporządkowaniem pojęć, choć nie zastąpi praktycznego podręcznika jednej metody, na przykład Scruma.
Dla bardziej doświadczonych czytelników stanowi użyteczną mapę relacji między różnymi ramami i problemami wdrożeniowymi. Jej praktyczna korzyść polega na tym, że uczy zadawać pytania o poziom niepewności, wartość informacji zwrotnej, skład zespołu i ograniczenia otoczenia, zanim wybierze się proces.
To podejście pomaga uniknąć mechanicznego kopiowania ceremonii. Na tle wielu książek o Agile przewodnik wyróżnia się pozycją pomostową.
Nie traktuje metod predykcyjnych jako przestarzałych z definicji, ani nie przedstawia zwinności jako uniwersalnej recepty.
Łączy perspektywę standardów PMI z wkładem Agile Alliance i otwarcie dopuszcza rozwiązania hybrydowe.
Jego słabszą stroną dla części odbiorców może być szeroki zakres, ponieważ omawia wiele metod bez pogłębiania każdej z nich.
Zarazem właśnie ta szerokość czyni go wartościowym narzędziem orientacji i świadomego dopasowywania sposobu pracy do realnego projektu.
Jeśli chcesz nas wesprzeć Project Management Institute, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.